co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Od nowego roku, czyli mniej więcej za 2 tygodnie, opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. Zmieni się także m.in. wysokość świadczenia za czas pobytu w szpitalu oraz okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. O szczegółach tych zmian opowie Agata Muchowska, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To istotne zmiany dla przedsiębiorców, tak?
Myślę, że tak, są to istotne i myślę, że też bardzo pozytywne zmiany, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o prawie do świadczenia mimo spóźnienia w opłacaniu składek.
No właśnie, do tej pory był z tym problem, jak któryś z przedsiębiorców opóźnił się w opłacaniu składek, to oczywiście przestała obowiązywać jego ochrona, tak?
Tak, do tej pory było tak, że nawet niewielkie opóźnienie powodowało, że wypadał z ubezpieczenia. Teraz takiej sytuacji nie będzie. Ubezpieczenia dobrowolne będą ustawały, tak jak dotychczas wraz z ustaniem tytułu podlegania tym ubezpieczeniom. Na przykład chodzi tutaj o rozwiązanie umowy o pracę albo umowy zlecenia, albo na podstawie wyrejestrowania z ubezpieczenia. Więc żeby nie być w tym dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, trzeba się będzie wyrejestrować albo stracić pracę, natomiast nie będzie się z niego wypadało automatycznie.
Ale wróćmy jeszcze do sprawy spóźnień w opłacaniu składek. No ile to spóźnienie może być? Bo to podejrzewam, że też jakieś ograniczenie tutaj jest.
Tak jest. Tutaj nowe przepisy umożliwiają nabycie prawa do zasiłku osobom, które będąc niezdolne w okresie, za którym miały zaległości z tytułu składek, w kwocie wyższej niż 1% minimalnego wynagrodzenia. Tutaj w 2022 roku będzie to 30 zł i 10 groszy. Te osoby nabędą prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Czyli one nie wypadną z tego ubezpieczenia, będą mogły dalej mieć te świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w momencie, kiedy spłacą to zadłużenie. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby to zadłużenie spłacić w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania tego prawa do świadczenia. Natomiast jeżeli na naszym koncie widnieje niewielkie zadłużenie, mniejsze niż to 30 zł i 10 groszy, czyli ten 1% minimalnego wynagrodzenia, to nie będzie to przeszkodą w ogóle w wypłacie zasiłku chorobowego.
Dużo było takich przypadków, kiedy przedsiębiorca właśnie spóźnił się i miał później z tym problem?
Takich przypadków niestety było bardzo dużo. W tym wypadku przedsiębiorcy pisali wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Co roku do ZUS-u wpływało ponad 150 tysięcy takich wniosków, więc widać, że był to dosyć duży problem i w większości przypadków były to jednak niewielkie kwoty spowodowane nie uporczywym niepłaceniem, nie niechęcią do płacenia składek, ale raczej drobnymi pomyłkami na niewielkie kwoty. No ale teraz już takie niewielkie kwoty nie dyskwalifikują i dalej można takie świadczenia pobierać.
A jeżeli ktoś przez te 6 miesięcy niestety nie opłaci, nie wyrówna tych strat, to co?
To w tym momencie niestety z tego ubezpieczenia wypadnie.
Aha, i te zaświadczenia i opis prośby nie pomogą już wtedy, tak?
Wtedy już nie pomogą. Natomiast tak jak mówię, mówimy tutaj o większych kwotach.
No tak, i to 6 miesięcy to też nie jest mały okres na to, żeby...
Tak jest, zwłaszcza, że można też poprosić ZUS o rozłożenie zadłużenia na raty.
Jest jeszcze duża zmiana, jeżeli chodzi o zasiłek za okres pobytu w szpitalu, tak? Tu się też...
Tak jest. Do tej pory było tak, że za okres pobytu w szpitalu można było otrzymać 70% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast gdy byliśmy na zwolnieniu lekarskim, leczyliśmy się u siebie w domu, to w tym momencie było to 80%. Teraz ustawodawca zadecydował o tym, że będzie to wyrównane i zarówno za pobyt w szpitalu, jak i konwalescencję w domu będzie przysługiwała wysokość 80% podstawy wymiaru zasiłku.
To od 1 stycznia, a jeżeli ktoś będzie w szpitalu w grudniu i styczniu, to na przełomie roku to jak to zakład pracy będzie musiał różnicować to, tak?
Tak, w tym momencie zakład pracy będzie różnicował.
Czyli od 1 stycznia nowe zasady do 31 grudnia.
Tak jest.
Jeszcze według starych zasad. kolejna zmiana to ponowne ustalenie podstawy wymiary zasiłku, tak?
Tak jest. Od nowego roku nie trzeba będzie ustalać podstawy wymiaru zasiłku na nowo, jeżeli między okresami pobierania tych zasiłków, bez względu na rodzaj zasiłków, nie było przerwy albo ta przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Obecnie podstawę wymiary zasiłków oblicza się na nowo, jeżeli przerwa w pobieraniu tych zasiłków wynosi co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.
Czyli jeżeli na przykład będziemy mieli jeden zasiłek i będzie krótka przerwa, to wtedy nie trzeba będzie składać nowych dokumentów, nie trzeba będzie obliczać, tak? O to chodzi?
Tak, chodzi dokładnie o to.
Inne zasady też będą dotyczące okresu, ustalania okresu zasiłkowego, tak?
Tak, okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa on łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy. Czyli mówimy tutaj o nieprzerwanym okresie, kiedy byliśmy na zwolnieniu lekarskim.
Czyli na różne choroby już teraz nie będzie tak, że można przechorować na przykład, nie wiem, na grypę i kolejny okres już będzie się od nowa liczył, jeżeli będziemy na przykład mieli jakiś uraz nogi, tak?
Tak, jest tak, jak mówi pan redaktor, w tym momencie nie będzie miało znaczenia, czy ta niezdolność do pracy spowodowana jest tą samą chorobą, czy inną chorobą.
I to się będzie łączyło, suma, tak?
Tak.
No to trudniej będzie dla tych osób, które często chorują po prostu.
Natomiast tak, myślę, że będzie trudniej. Natomiast w momencie, kiedy ktoś jest naprawdę bardzo poważnie chory, zawsze może starać się o zasiłek rehabilitacyjny, a także złożyć wniosek o rentę.
Tak, to już ostateczność, tak? Przerwa między jedną a drugą chorobą już też nie ma znaczenia, tak?
Też nie ma znaczenia.
Kolejna zmiana to okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. Ten
tak.
Okres będzie niestety krótszy, tak?
Według nowych przepisów, znaczy do tej pory wynosił on 182 dni. Teraz według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia można pobierać do 91 dni. Natomiast mówimy tutaj cały czas o tym okresie po ustaniu ubezpieczenia, czyli w momencie, kiedy zrezygnujemy z pracy, kiedy zamkniemy działalność gospodarczą w tym momencie. Oczywiście zasada ta nie będzie obejmowała kobiet w ciąży. Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez ten maksymalny okres, czyli te 91 dni, a nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła tak jak obecnie wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne, które będzie mogła otrzymywać jeszcze przez maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu i rehabilitacji. Tutaj głównym powodem tej zmiany jest to, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy osoby zostają zwolnione z pracy i idą na długie zwolnienie lekarskie.
Aha.
To jest jakby kluczowym powodem, ponieważ jeżeli ktoś faktycznie ma mocne problemy ze zdrowiem, no to tak jak mówiłam, może w dalszym ciągu ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.
Czyli ten krótszy okres spowodowany jest tym faktem, że po prostu ludzie troszeczkę wykorzystywali ten fakt i...
Niestety zdarzały się takie sytuacje, że mając w perspektywie wypowiedzenie, szły do lekarza i niestety zdarzało się przeciągać te świadczenia chorobowe.
Nie dotyczy to, jak pani powiedziała, praw związanych z chorobami kobiet w ciąży, tak?
Oczywiście.
Czyli to jest wyłączone spod tego krótszego okresu zasiłku po ustaniu ubezpieczenia,
oczywiście.
Tak? To był też duży problem, kiedy pracodawca zmarł. To wtedy był problem dla pracowników, jeżeli
tak,
chodzi...
Są to co prawda sytuacje dosyć rzadkie i jednostkowe, natomiast one do tej pory nie były uregulowane. I do tej pory było tak, że kobiety, których pracodawca zmarł, nie miały prawa do zasiłku. Teraz od nowego roku kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczenie to zostanie przerwane z powodu śmierci pracodawcy, taki zasiłek dostaną.
Czyli to są właściwie te wszystkie generalne zmiany, które wchodzą od 1 stycznia tego roku, czyli już niebawem.
Jeżeli chodzi o kwestie zasiłkowe, tak, są to te podstawowe zmiany.
Państwo zajmują się także teraz 500+, tak?
Od nowego roku będziemy się także zajmować 500+ oraz rodzinnym kapitałem opiekuńczym.
I też te wnioski będą skierowane bezpośrednio do państwa, tak? Drogą elektroniczną, o ile pamiętam, tak?
Tak jest, dokładnie. Będzie można złożyć wnioski i o 500+, i o pieniądze z rodzinnego kapitału opiekuńczego przez Platformę Usług Elektronicznych PUEZUS, portal Empatia, czy przez bankowość elektroniczną. Natomiast cała dokumentacja związana z tymi wnioskami będzie prowadzona przez portal usług elektronicznych PUEZUS, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma konta, to warto sobie takie konto założyć.
Wersja papierowa już nie wchodzi w grę w ogóle?
Nie wchodzi w grę w ogóle.
A dużo osób już ma te konta, czy dużo osób jeszcze musi założyć?
W tym momencie bodajże 8 milionów Polaków ma te konta, ale musiałabym jeszcze dokładnie sprawdzić, ponieważ coraz więcej osób te profile na platformie usług elektronicznych zakłada.
To przypomnijmy w takim razie, jak założyć takie konto, bo no, te osoby, które nie mają, być może nie wiedzą, jak to zrobić.
Można to zrobić przez profil zaufany, ale można też to zrobić wchodząc na naszą stronę zus.pl i tam jest zakładka, tam jest odnośnik, gdzie można zrobić takie konto. Należy podać swoje dane, swój adres mailowy, numer telefonu, hasło. Natomiast trzeba będzie też potwierdzić swoją tożsamość. Tożsamość będzie można potwierdzić w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to będzie zrobić też przez profil zaufany, a także przez telefon, dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.
Czyli można profil swój potwierdzić zdalnie także?
Można będzie potwierdzić profil zdalnie. Z tego co wiem, to też poprzez e-wizytę bodajże można.
Czyli nie trzeba bezpośrednio przychodzić do państwa oddziału, tak?
Nie trzeba.
I jeszcze jedna bardzo ważna informacja dotycząca zasiłku opiekuńczego, tak?
Tak, ponieważ w tym roku od 20 grudnia do 9 stycznia będzie obowiązywała nauka zdalna. Natomiast mamy informację, że obecnie Resort Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przepisami umożliwiającymi przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na ten okres. To rozporządzenie jest już na liście projektów, więc wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie. Natomiast gdy już będzie ta decyzja, to na pewno o tym poinformujemy.
No bo ten okres jest dosyć trudny dla tych osób, które pracują, a dzieci niestety nie będą mogły pójść do szkoły, tak?
Na pewno tak, zwłaszcza, że tutaj jest też sytuacja, że to zamknięcie placówek było ogłoszone więcej niż 7 dni przed zamknięciem placówki. A to oznacza, że takim rodzicom nie przysługuje standardowy zasiłek opiekuńczy, ponieważ jednym z warunków, aby dostać zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, jest to, że zamknięcie placówki musi być ogłoszone na mniej niż 7 dni przed zamknięciem tej placówki.
W takim razie wsłuchujmy się w komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie o tym na pewno informacja, tak?
Jak tylko będziemy wiedzieli, czy ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wprowadzony, od razu damy znać.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Agata Muchowska, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Patrzmy na ogrzewanie naszych domów, tak bardzo zwykle w rozmowach o tym, bardzo się skupiamy na tym, czy mamy źródło ciepła, jakie to jest źródło ciepła, ale rzeczywiście jest tak, że nowe domy, czy te nawet stare, w tej chwili powoli przechodzą pewne przeobrażenie, to znaczy zaczynamy te domy ocieplać, zaczynamy budować domy, które potrzebują bardzo mało energii, bo to są domy bardzo dobrze ocieplone. Gdy przestawimy tory dyskusji z tego, jakim źródłem ciepła będziemy się ogrzewać, na takie tory, jak zbudować dom, jak skonstruować nasze życie, żeby nasz dom w ogóle albo prawie w ogóle nie zużywał energii, to wtedy, co po pierwsze zmniejsza nam koszty życia, no bo oczywiście ogrzewanie jest znaczącym udziałem procentowym w naszych budżetach domowych, ale również musimy o tym pamiętać, zwiększa naszą niezależność energetyczną. Przestaniemy być zależni od różnych surowców sprowadzanych z zagranicy.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia przez smog w Polsce przedwcześnie umiera ponad 40 tysięcy osób. Smog powoduje wiele chorób i przyczynia się do powstania powikłań zdrowotnych. Zanieczyszczone powietrze naraża nas m.in. na raka płuc, wiele alergii i problemów z sercem i ciśnieniem. Ze względu na ilość chorób powodowanych zanieczyszczeniami powietrza, Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje setki milionów złotych rocznie na leki, koszty leczenia i terapii. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi wypłacać kolejne miliony złotych za absencję pracowników, świadczenia rehabilitacyjne i na renty. Smog, zanieczyszczenie powietrza powoduje przede wszystkim niska emisja, czyli ogrzewanie domów w węglowych piecach. Żeby znać skalę problemu, trzeba wiedzieć, czym są ogrzewane domy i mieszkania.
Tutaj w tych opracowaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest mowa, że podstawowym problemem powodującym przekroczenie standardów jakości powietrza jest emisja zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych, czyli ta tak zwana emisja niska, i ona jest odpowiedzialna w największym stopniu za występowanie przekroczeń tych dopuszczalnych stężeń, czyli palenie właśnie takimi niedozwolonymi materiałami typu plastiki, jakieś laminaty, gąbki, a nawet zdarzają się opony. No, takie praktyki są stosowane. No i to wpływa niestety w okresie zimowym, szczególnie w centrach miast czy jakichś miejscowości, na zwiększenie się tych wskaźników.
Od 1 lipca tego roku zaczęła działać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, za którą odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Przemysław Susek, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze. Ta ewidencja będzie przez Państwa wykorzystywana?
Myślę, że będzie wykorzystywana na poziomie takim krajowym, to znaczy na poziomie szacowania emisji. Ponieważ nasze badania oparte są o stacje monitoringowe i w tych stacjach realizujemy pomiary, które są wykonywane w trybie ciągłym. One są w różnych lokalizacjach na terenie województwa, ale również opieramy swoje oceny na podstawie modelowania matematycznego. I to modelowanie matematyczne, żeby było wiarygodne, musi obejmować wszystkie aspekty tak naprawdę emisji, czyli ta emisja punktowa z zakładów, emisja liniowa, czyli ta emisja z dróg, no i emisja rozproszona, tak zwana niska emisja, która jest związana właśnie z indywidualnym, między innymi ogrzewaniem.
Czyli co, macie jakiś algorytm i wstawiacie dane różne, tak?
Tak. Chcąc wykonać takie modelowanie, wykonywana jest cała masa operacji. Ona nie jest wykonywana tutaj, na miejscu, natomiast dane zebrane stąd, między innymi, służą do tego typu działań, żeby takie modelowanie dla obszaru całej Polski i później konkretnie indywidualnie dla każdego województwa, żeby było wykonane w sposób rzetelny, żeby można było te dane też zestawić z danymi, które są w oparciu o nasze pomiary. Dlatego tak ważne jest, żeby informacja na temat indywidualnych źródeł ogrzewania była jak najbardziej rzetelna, ponieważ brak tej informacji powoduje, że mamy zawsze jakiś margines błędu. Mając już do dyspozycji konkretne dane, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa oszacować, jaka to jest wielkość tej emisji. Szczególnie, że bardzo często są to indywidualne źródła, które są zupełnie do tej pory nieewidencjonowane, bo ludzie po prostu mają swoje własne, czasami okazjonalnie wykorzystywane źródła ciepła, a tutaj ta informacja byłaby już, liczymy na to, że będzie w tym momencie w sposób rzetelny i wiarygodny prezentowana. Nam służy to do wykonywania oceny, natomiast domyślam się, że to będzie fantastyczne narzędzie też dla samorządów, gdzie na przykład należałoby wdrożyć jakieś programy, gdzie należałoby podciągnąć sieć cieplną, gdzie sieć gazowa mogłaby funkcjonować, gdzie w oparciu o nasze wyniki ocenowe, czyli gdzie występują przekroczenia, gdzie faktycznie w trybie takim pilnym, priorytetowym inwestować właśnie w poprawę jakości powietrza w celu wyeliminowania tego indywidualnego. I myślę, że to będzie fantastyczne narzędzie właśnie dla samorządów, które będą miały pełną wiedzę o tej emisji.
A teraz jest jak?
Teraz jest to zrobione w oparciu o bezpośrednie pomiary oraz modelowanie, które opiera się o dane szacunkowe. To znaczy są pewne algorytmy, które pewne wartości, współczynniki, które można wyznaczyć w oparciu o wiedzę na temat na przykład gęstości zamieszkania danego obszaru na przykład, czy też tego, jaki to jest rodzaj zabudowy, czy to jest jednorodzinna, czy wielorodzinna. Już takie dane, to takimi danymi dysponujemy i takie dane są wykorzystywane do modelowania. I jak się okazuje, te dane z zupełności na poziomie takim ogólnokrajowym się sprawdzają, dlatego że nasze lokalizacje stacji, które mamy, są wykonane, jak się okazuje, trafnie. Mamy taką stację mobilną, która już trzeci rok funkcjonuje. Stacja funkcjonowała w Nowej Soli, w Siebodzinie, w Głubinie. I modelowanie wykazywało, że faktycznie w tych miejscach ta jakość powietrza będzie najgorsza. Po postawieniu stacji to się potwierdziło. Potwierdziło się na przykład Nowej Soli, gdzie faktycznie jakość powietrza była w zakresie na przykład benzapirenu najgorsza w województwie. Na terenie na przykład Świebodzina również ta jakość powietrza nie wyszła najlepsza. Te dane, które zbieramy później z tych pomiarów, posłużą do modelowania kolejnego. Także to się cały czas, ten proces cały czas takiego doprecyzowywania tych informacji cały czas następuje. Teraz, jak już będziemy mieli pełną informację, myślę, że te dane będą bardzo rzetelne i bardzo, bardzo dokładne. W związku z tym jakość tej oceny jeszcze bardziej wzrośnie. Ale mówię, na dzień dzisiejszy już mamy potwierdzenie, że te dane się że te dane są bardzo wiarygodne i odzwierciedlają faktycznie stan jakości powietrza w danych miejscowościach, szczególnie, że tak jak na przykład Nowej Soli czy w Świebodzinie, lokalizacja tych stacji była zgodnie z wytycznymi na obszarze otwartym, nie bezpośrednio narażonym na emisję, w związku z tym trudno byłoby doszukiwać się, że tam faktycznie ta jakość powietrza będzie zła. A właśnie okazuje się, że ta reprezentatywność stacji, ten obszar oddziaływania tego zanieczyszczonego powietrza jest na tyle duży, że faktycznie jesteśmy w stanie w takich miejscach niebezpośrednio narażonych na to zanieczyszczenie stwierdzić faktycznie ten stan dla obszaru całego miasta w tym momencie. I wtedy ta wiedza jest reprezentatywna dla obszaru miasta.
A jak dokonuje się ten pomiar w stacji?
Pomiary wykonujemy przy użyciu stacji, która jest zlokalizowana, która przypomina kontener. Taki kontener zawiera w sobie różne analizatory automatyczne i manualne, które w systemie automatycznym cały czas, 24 godziny na dobę, pobiera i przekazuje te dane.
Czyli próbki powietrza pobiera.
Pobiera próbki powietrza i przekazuje te, dokonuje analizy automatycznie i przekazuje te dane do serwera, który później prezentuje te dane bezpośrednio poprzez internet, na stronie internetowej. Są to dane niezweryfikowane, więc czasami przy ewentualnej awarii może się zdarzyć, że te dane odbiegają jest, tak? od rzeczywistości i wtedy to wymaga korekty. Natomiast mamy też pomiary manualne i te pomiary wykonywane są też trybem ciągłym. Natomiast dane są zbierane co jakiś czas, w związku z tym na przykład w przypadku pyłu PM10 mamy dane automatyczne, które są na bieżąco, ale też mamy dane manualne, które są dla nas referencyjne. To są dane w tym momencie najbardziej wiarygodne i wiemy w tym momencie w oparciu o takie pomiary, że faktycznie tak, to potwierdza, że przekroczenie jest stwierdzone poprzez pomiar automatyczny, zostało potwierdzone pomiarem manualnym.
Nasz region nie jest za bardzo zaludniony. Mamy sporo lasów i jezior, ale mimo to nieraz zdarza się, że te normy są przekraczane. Co powoduje właśnie to zanieczyszczenie?
To zanieczyszczenie w ostatnim czasie coraz bardziej wzrasta udział właśnie tego indywidualnego ogrzewania. Mieliśmy takie szacunki, że to było w okolicach 70-kilku% w przypadku benzoalfapirenu zawartego w pyle PM10. Natomiast teraz mamy już szacunki na poziomie 98%. Czyli 98% przekroczenia benzoalfapirenu, które w ubiegłym roku było jedynym przekroczeniem w zakresie substancji pyłowych, wskaźników pyłowych, to jest wskutek właśnie tej niskiej emisji, no bo 98%, no prawie 100% mamy z jednego źródła tak naprawdę. W związku z tym faktycznie zasadne są działania związane z ograniczeniem tej niskiej emisji, czyli najpierw inwentaryzacja pełna, najpierw pełna wiedza na temat tego, gdzie występują największe miejsca, gdzie najwięcej jest indywidualnego ogrzewania i później próba eliminacji tego tak, żeby wpływało to na poprawę jakości. A widzimy, że ta poprawa jakości faktycznie jest, dlatego że w takich miejscowościach, na przykład jak Żaryczy w Gorzów Wielkopolski. W oparciu o dane z wielu lat widzimy poprawę w zakresie na przykład pyłu PM10 czy pyłu PM2,5. Także te wartości, te wskaźniki tam ulegają systematycznej poprawie. Na przykład Gorzów, mimo tego, że nadal niestety tam jeszcze dość w Śródmieściu wysokie są wartości, tam ta poprawa jakości jest zauważalna. Niestety nie widzimy takiej poprawy i tutaj liczymy faktycznie na to, że te programy będą bardziej wdrażane na terenie na przykład Wschowy, bo tam faktycznie te wartości są największe na terenie województwa. I na przykład jeśli chodzi o pył PM10, no to było 12 dni z przekroczeniami w ubiegłym roku na terenie Wschowy. Nie jest to przekroczenie, które powoduje przekroczenie normy i to jest faktycznie progres, natomiast nadal są to najwyższe wartości w województwie. W przypadku pyłu PM2,5 też najwyższe wartości były stwierdzone we Wschowie, 18 mikrogramów na metr sześciennych stwierdzonych na terenie województwa, to właśnie było we Wschowie.
Powiedział pan przekroczenie normy, czy nasze normy są takie same jak w Czechach, w Niemczech, w Austrii?
Tak. Tak, jesteśmy zobligowani do tego, żeby te normy były jednolite. Jest dyrektywa, jest kilka dyrektyw zresztą, które normują to w zakresie całej Unii Europejskiej. W związku z tym te normy roczne służące do oceny są jednolite. Sposób prezentowania danych czasami jest różny. Niektóre mapy prezentują na przykład dane, bardziej się skupiają na przykład na danych krótkoterminowych, niektóre informują bardziej, no każdy chce się pochwalić generalnie, także na to też należy zwracać uwagę, że sposób prezentowania danych no, czasami może być odbiegający, nie jest ustandaryzowany, natomiast generalnie dane, normy są ujednolicone.
Każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw. Oznacza to, że każdy ma obowiązek poinformowania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Czy taki spis może cokolwiek zmienić? Po co to w ogóle jest robione? Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alarmu Smogowego. Czemu ma służyć ten obowiązek?
Ta ewidencja urządzeń grzewczych w naszych domach ma jeden dosyć prosty, oczywisty cel, to znaczy tym celem takim bardzo dalekosiężnym jest poprawa jakości powietrza w naszym kraju. Powód dlatego taki, ponieważ połowa zanieczyszczenia pyłowego w Polsce, połowa pyłów zawieszonych i drobnej frakcji, i grubej frakcji, połowa to jest dym z naszych własnych domów, czyli połowę polskiego smogu produkujemy w naszych gospodarstwach domowych i ta inwentaryzacja ma na celu określenie problemu, zdefiniowanie jego, sprawdzenie ile tych kotłów i gdzie jest, po to, żebyśmy sprawniej mogli te kotły wymieniać, po to, żeby informacja o obowiązku wymiany tych kotłów mogła dotrzeć do każdego.
Te kotły, to nie tylko chyba chodzi o kotły, bo jak czytałem, to również chodzi o kominki, chodzi o różnego rodzaju źródła ogrzewania po prostu, tak?
Tak, oczywiście przy okazji inwentaryzuje się wszystko, bo pamiętajmy o tym, że my mówimy o kopciuchach, o kotłach na węgiel, kotłach na drewno, ale jeżeli ktoś ma kominek, który nie spełnia norm emisyjnych, no to niestety taki kominek również albo wymaga przebudowy, albo wymiany, albo jak niektóre uchwały antysmogowe mówią, będzie potrzebował elektrofiltru na kominie, który zmniejszy emisyjność takiego kominka.
Ale co da w takim razie ta ewidencja? Wiedzę tylko o tym fakcie, kto czym ogrzewa?
No tak, będziemy wiedzieli, znaczy no my jako aktywiści, tylko my będziemy ogólnie wiedzieć, gminy będą miały tę informację, kto ma jakieś źródło ciepła i uważam, że dzięki temu gmina będzie mogła dotrzeć do mieszkańców, do adresów, w których się te kopciuchy znajdują, z informacją o tym, że są programy dotacyjne, bo przypomnijmy, mamy programy dotacyjne do wymiany takich kotłów, to są programy gminne, albo programy miejskie. Duże miasta, takie jak Poznań, Wrocław czy Warszawa, mają swoje programy dotacyjne, w których oferują nawet kilkanaście tysięcy złotych do wymiany takiego kotła. Natomiast mamy również program Czyste Powietrze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który dopłaca i do wymiany kotła, i do ocieplenia domu. Więc wydaje mi się, że tutaj można by dotrzeć wtedy poprzez gminy do mieszkańców, do właścicieli tych kotłów z informacją o dotacjach, o tym, że te te programy dotacyjne są i że warto z nich korzystać, bo to jest jednak duża korzyść dla obywatela, tego typu dopłaty. No i później korzyść dla nas wszystkich, bo będziemy oddychać czystszym powietrzem.
Wiele osób ma ogrzewanie miejskie, czy ma ogrzewanie gazowe, albo nawet pompę ciepła i dodatkowo ma jeszcze zamontowany kominek, w którym okazjonalnie rozpala drewno. Czy to też powinno być zgłoszone?
No tak, zgłaszamy każde źródło ciepła w naszym domu. Czyli jeżeli mamy kocioł gazowy, dodatkowo kominek, to zgłaszamy zarówno kocioł gazowy i kominek. Jeżeli mieszkamy w domu, który ma na przykład 5 pieców kaflowych, to zgłaszamy każdy z tych pieców kaflowych, czyli piszemy piec kaflowy, liczba 5. Natomiast jeżeli mieszkamy w bloku, który jest ogrzewany ciepłem miejskim, ciepłem systemowym, no to tutaj problem mamy z głowy, dlatego że tym się zajmuje zarządca budynku, najczęściej spółdzielnia, która po prostu zgłosi nasze lokale i w tym przypadku ta część obowiązku jakby spada na zarządcę budynku.
Rozumiem, że w momencie, kiedy powietrze jest stosunkowo mocno zanieczyszczone, to obowiązuje w niektórych już miastach, miejscowościach zakaz palenia w kominkach i tutaj będzie możliwość przypominania o tym fakcie, tak?
No tak, to prawda. Niektóre programy ochrony powietrza, takie wojewódzkie dokumenty przyjmowane co 3 lata, które tworzą takie ramy prawne do tego, żeby to powietrze się poprawiało, zakładają, że w dniach smogowych, w dniach, kiedy to powietrze jest fatalnej jakości, palenie w kominku, tak zwanym, no, takie rekreacyjne palenie dla przyjemności, jest zakazane. To znaczy nie powinniśmy tego robić, jeżeli dni są bardzo smogowe, tylko podkreślam, to są kominki rekreacyjne, te, których rozpalamy sobie ogień dla naszego komfortu, dla przyjemności. Natomiast ci, którzy ogrzewają się kominkami i to jest jedyne źródło ciepła, oczywiście nie mają tego obowiązku, bo no, przepisy nie dotyczą kominków, które ogrzewają nasze mieszkanie jako jedyne źródło ciepła.
Już od wielu lat trwają różnego rodzaju programy, o czym pan wspomniał. Mówię o wymianie pieców w gminach. Jest także program Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moja Woda. Wszystkie te elementy, które właśnie mają służyć temu, żeby to powietrze nad naszym krajem było bardziej czyste. Czy jest już efekt pana zdaniem?
Efekt poprawy jakości powietrza jest tam, gdzie tego typu wymiany kotłów były najwcześniejsze i były najsilniej przeprowadzone, czyli w Krakowie. W Krakowie od 1 września 2019 roku obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem i mamy już bardzo wiarygodne pomiary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które zresztą na potrzeby Polskiego Alarmu Smogowego profesor Kleczkowski przetworzył i pokazał. I tam już z tych pomiarów powietrza w Krakowie widać, że spada bardzo znacząco zanieczyszczenie powietrza w Krakowie w porównaniu z resztą województwa, w których te wymiany kotłów niestety idą dosyć wolno. I tu widać, że Kraków staje się tym beneficjentem, tym miastem, mieszkańcy Krakowa stają się tymi, którzy korzystają z tych przepisów, w których tego dymu w Krakowie jest zdecydowanie mniej i ta poprawa jest naprawdę znacząca. To są zmiany w ciągu kilku lat, nawet do 40% poprawy jakości powietrza. Więc widać, że tego typu przepisy, tego typu zachowanie się nas, obywateli, które doprowadzi do tego, że tych kopciuchów będzie zero, mam nadzieję, no to naprawdę skutecznie poprawi nam jakość powietrza w okresie jesienno-zimowym, kiedy to powietrze jest fatalne.
Program Czyste Powietrze poprzednio zakładał wymianę pieców starego typu węglowych na piece nowego typu węglowych. Teraz już tego nie ma, tak?
To prawda. Od 1 stycznia nie będzie już takich dopłat na kotły węglowe, wymieniane na inne kotły węglowe. Powód jest, no jest kilka powodów. Jednym jest to, że taki kocioł węglowy, nawet lepszej kategorii, wciąż produkuje dosyć dużo dymu. Mniej, oczywiście mniej niż taki tradycyjny kopciuch, ale wciąż to jest sporo dymu, a jeżeli takich kotłów mamy 1000 w naszej miejscowości, no to problem będzie wciąż poważny. A drugim powodem jest również polityka energetyczna państwa. Założono w tej polityce energetycznej, że do roku 2030 w miastach w Polsce będzie obowiązywał zakaz spalania węgla w gospodarstwach domowych. Więc byłoby to marnowanie publicznych pieniędzy, gdybyśmy teraz płacili za kotły węglowe, które obywatele będą u siebie instalować, i za 8-9 lat nakazali im likwidację tych kotłów, no bo będzie zakaz używania spalania węgla w gospodarstwach domowych. Więc to jest jakby konsekwencja też polityki energetycznej i tego, że zapowiedziano do 2030 zakaz palenia węgla w miastach, a do 2040 zakaz palenia węglem we wszystkich gospodarstwach domowych w kraju, również na wsiach.
Do 2030 roku pozostało niespełna 9 lat. Jak pan sobie wyobraża, że to przedsięwzięcie będzie mogło zaowocować sukcesem w tych mniejszych miejscowościach, gdzie jest zwarta zabudowa, gdzie nie ma centralnego źródła ogrzewania? Co mają zrobić mieszkańcy w takiej sytuacji?
No, tu rozwiązań jest kilka. To znaczy mamy, tak jak pan powiedział, 9 lat, więc to jest dosyć dużo czasu, żeby zastanowić się nad tym, jak doprowadzić do tego, żeby wszędzie dotarły albo sieci ciepłownicze, albo sieć gazowa, albo możemy, przecież mamy jeszcze inne opcje, mamy również pompy ciepła, które bardzo dynamicznie w Polsce się teraz rozwijają. Mamy kotły na pelet, które też bardzo intensywnie się rozwijają i sprzedaż ich rośnie, więc tych alternatyw dla węgla jest dosyć dużo. Więc tutaj wydaje mi się, że to nie będzie jakimś wielkim problemem, zwłaszcza w miastach, gdzie wiele miast ma sieci gazowe i sieci ciepłownicze. Może być to problemem na wsiach, ale na to mamy z kolei 19 lat, żeby ten problem rozwiązać. Patrzymy na to też w odleglejszej perspektywie. Kiedy patrzymy na przykład na popularność pomp ciepła w ciągu ostatniego roku, no to rok do roku wzrosła ona z kilku procent do 20% wszystkich źródeł ciepła wymienianych w programie Czyste Powietrze, więc widać, że te dawniej uważane za alternatywne źródła ciepła, takie jak pompa ciepła, stają się powoli głównym czy mainstreamem, prawda? W tej chwili więcej wymienia się procentowo na pompy ciepła niż na kotły węglowe. Widać, że kotły węglowe są w odwrocie. Obywatele nie aplikują o to, żeby dostać dopłatę na kotły węglowe. Zresztą te dopłaty się już niedługo skończą, więc tutaj patrzmy na to w perspektywie 9 czy 19 najbliższych lat i tutaj się bardzo wiele zmieni w sensie dostępu do tych kotłów nowszych, lepszej kategorii, czy do pomp ciepła, czy do kotłów peletowych. Na pewno jest w polityce energetycznej państwa zadane odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w całej Polsce w 2040 roku. Więc tutaj też patrzmy na ogrzewanie naszych domów. Tak bardzo zwykle w rozmowach o tym bardzo się skupiamy na tym, czy mamy źródło ciepła, jakie to jest źródło ciepła, ale rzeczywiście jest tak, że nowe domy, czy te nawet stare, w tej chwili powoli przechodzą pewne przeobrażenie, to znaczy zaczynamy te domy ocieplać, zaczynamy budować domy, które potrzebują bardzo mało energii, bo to są domy bardzo dobrze ocieplone i może, gdy przestawimy tory dyskusji z tego, jakim źródłem ciepła będziemy się ogrzewać, na takie tory, jak zbudować dom, jak skonstruować nasze życie, żeby nasz dom w ogóle albo prawie w ogóle nie zużywał energii, to wtedy to pytanie o źródło ciepła staje się już niepotrzebne, bo może się okazać, że nasze domy nie potrzebują aż tak dużo energii cieplnej, bo będą dobrze zaizolowane.
Od lipca na właścicielach i zarządcach budynków spoczywa obowiązek zgłoszenia źródła ich ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Z danych z geoportal.gov.pl wynika, że samych budynków mieszkalnych jest w naszym kraju ponad 6 milionów. Tymczasem, jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków trafiło do tej pory zaledwie ponad 400 tysięcy z nich. W Lubuskiem na 150 tysięcy domów zgłoszono dopiero około 12 tysięcy deklaracji w sprawie źródła ogrzewania. Na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Bałuk. Miłego popołudnia państwu życzę. Do usłyszenia.
I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.